Ten poniedziałek nie jest inny, proszę Państwa. Jak zwykle witam w studiu podlaskich policjantów. To taki dzień, ten pierwszy dzień tygodnia, poniedziałek, to taki dzień, w którym spotykamy się z policjantami i rozmawiamy o przeróżnych problemach, między innymi o tym, z czym zgłaszacie się do nas Państwo. Ale po kolei, dziś naszymi gośćmi są policjant z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, aspirant sztabowy Janusz Milewski. Dzień dobry. Poprosimy troszeczkę bliżej mikrofonu. Pan jest dzielnicowym osiedli Słoneczny Stok i okolic Barszczewa i Klepacz. Ale to nie tylko. Jeszcze gdzieś, tak?
No, oczywiście. Jeszcze Oliszki, Czaplino oraz Barszczewo.
Bardzo duży teren.
Jest to teren rozległy, aczkolwiek jestem tam dzielnicą od miesiąca lutego. Dopiero go poznaję. Mam nadzieję, że mieszkańcy przyjmą mnie życzliwie.
Na pewno. Na pewno. Proszę się nie martwić. Razem z nami są też z Wydziału Prewencji komisarz Joanna Rzepniewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I młodszy aspirant Wojciech Kosikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Natomiast zespół prasowy dziś w postaci rzecznika podlaskiej policji nadkomisarza Tomasza Krupy. Dzień dobry. Jak zwykle skupimy się na pracy dzielnicowych, ale porozmawiamy też o problemach, z jakimi zgłaszali się do nas słuchacze. Powiemy między innymi też o tym, że wiosna za pasem się zbliża i tradycyjny dzień wagarowicza, ale to też te wagary wiążą się z odpowiedzialnością prawną, o czym nie zawsze zdają sobie i młodzież, nie zdają sobie sprawy i młodzież, i rodzice. O tym warto będzie wspomnieć, dlatego pani komisarz jest z nami między innymi. Ale najpierw pytanie do pana rzecznika o pewne zdarzenie, które miało miejsce w sobotę w jednym z białostockich szpitali. Chodzi o pijanego lekarza.
No tak, tam przed 12 w sobotę dostaliśmy zgłoszenie, anonimowe zgłoszenie, że na szpitalnym oddziale ratunkowym przebywa nietrzeźwy mężczyzna. Okazało się, że to właśnie lekarz, osoba z personelu medycznego. Policjanci oczywiście pojechali natychmiast na miejsce potwierdzić tak tą informację. Odnaleźli tego mężczyznę, przeprowadzili badanie na zawartość alkoholu w organizmie. Okazało się, że ma blisko 1,6 promila. No, mężczyzna tłumaczył tym, że on spożywał alkohol w nocy, że no, jest na terenie zakładu pracy, no ale teren zakładu pracy opuścił jeszcze w obecności policjantów. W tej chwili tą sprawą zajmują już się śledczy z pierwszego komisariatu policji. Sprawdzają, czy ten mężczyzna w trakcie pobytu na terenie zakładu pracy nie wykonywał czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia, a tym samym czy nie naraził którejkolwiek z osób na utratę zdrowia lub życia. Także no to będziemy potwierdzali tutaj i ustalali zakres odpowiedzialności tego lekarza.
Krótko muszę dopytać, na jakiej zasadzie śledczy ustalają to, czy ten pan zajmował się pacjentami? Czy to jest monitoring?
To jest zbieranie materiału dowodowego. Tu proszę pamiętać, że materiał dowodowy zarówno w postaci zeznań świadków, ale również dokumentów, ponieważ po czynnościach medycznych wykonywanych na takich oddziałach pozostaje dokumentacja medyczna i ona również w tej sytuacji będzie sprawdzana.
Myślę, że musimy też chyba trochę uzupełnić informację w tym obiegu medialnym. W tym szumie medialnym pojawiła się informacja, że ten pan doktor został, pan lekarz został zatrzymany. To nieprawda.
No nie, to nieprawda. Oczywiście ten mężczyzna nie był zatrzymany. W chwili przeprowadzania czynności, kiedy tam na miejscu pracowali policjanci, nie było ku temu podstaw. Tak? Zgłoszenie dotyczyło tylko i wyłącznie tego, że na terenie szpitala przebywa jeden z nietrzeźwych pracowników.
Ale czy to nie jest, panie rzeczniku, przepraszam, że przeszkadzam, ale czy to nie jest podstawa do zatrzymania? Lekarz ratujący, pracujący na szpitalnym oddziale ratunkowym, 1,6
promila. No właśnie, mówiłem tutaj o tym anonimowym zgłoszeniu, które wprost wskazywało to, że na terenie szpitala przebywa. Natomiast no, czym innym jest wykonywanie czynności medycznych, a czym innym jest przebywanie, tak? No, ale tutaj oczywiście ta odpowiedzialność rozpościera się od odpowiedzialności dotyczącej prawa wykroczeń, ale no, również po kodeks karny, o którym wspomniałem, tutaj mówimy nawet o możliwości tak narażenia osoby na utratę zdrowia życia.
Czy pamięta pan może, co grozi w przypadku...
Tutaj tak naprawdę nie chciałbym za szybko rzucać wyroków, jakie grożą. Najważniejsze w tej chwili jest zebranie materiału dowodowego i ustalenie zakresu odpowiedzialności. I na tym etapie tych prowadzonych czynności my się skupiamy.
Na szczęście chyba takie sytuacje nie zdarzają się zbyt często.
Na szczęście nie zdarzają się zbyt często. No i tak naprawdę oby nie zdarzyła się już nigdy więcej.
Ale prosimy o czujność wszystkich pacjentów i państwa, jeżeli zwrócicie uwagę, że taka sytuacja może mieć miejsce. 997.
Tak, oczywiście my w takich sytuacjach sprawdzamy każdą informację. Tutaj też zgłoszenie, które do nas trafiło, było anonimowe. Natychmiast na nie zareagowaliśmy. Ale to zarówno nie w przypadku tylko i wyłącznie tego typu zdarzeń. My zawsze reagujemy na sytuacje, z których wynika, że czyjeś bezpieczeństwo, czyjeś życie, czyjeś zdrowie może być zagrożone i sprawdzamy każdą, nawet anonimową informację.
A pan, panie dzielnicowy, najczęściej na co reaguje w swojej pracy, na swoich osiedlach? Z czym się pan spotyka?
Mieszkańcy osiedla z i okolic bardzo często zgłaszają się do mnie z różnymi problemami. Staram się te problemy w miarę możliwości swoich i kompetencji rozwiązywać wspólnie i w porozumieniu z nimi. Dotyczy to głównie konfliktów sąsiedzkich, a jednocześnie takich różnych porad dotyczących...
Porad na przykład prawnych?
Również.
A jakieś problemy rodzinne też są, myślę.
Też zdarzają się bardzo często.
Czy pan lubi słuchać? Bo w swojej pracy może się pan nasłuchać dosyć sporo.
Głównie słucham.
No to chyba dobrze, że nie trzeba podejmować żadnych innych czynności, prawda? Czy to też różnie bywa? Różnie bywa. Okej, dobrze, w porządku. Porozmawiamy sobie też o odpowiedzialności prawnej w kontekście zbliżającego się pierwszego dnia wiosny. Jakoś tak się utarło, co zresztą jest tradycją wieloletnią, przeze mnie też kultywowaną, że jest to pierwszy dzień wiosny, to tak zwany dzień Wagarowicza. No i w związku z tym musimy pamiętać o odpowiedzialności prawnej. Co to znaczy, pani komisarz?
Powinniśmy pamiętać, że w polskim prawie funkcjonuje coś takiego jak ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Czyli generalnie każdy nieletni zgodnie z tą ustawą odpowiada przed sądem rodzinnym i nieletnich. I odpowiada prawnie, bo każdy dorosły człowiek odpowiada karnie, tak? Jeżeli mówimy tu o takiej odpowiedzialności już bardzo poważnej. Natomiast osoba nieletnia odpowiada przed sądem rodzinnym i nieletnich. Stosowane są różnego rodzaju środki wychowawcze i poprawcze i...
Wracamy do rozmowy z podlaskimi policjantami. Przypominamy, razem z nami dziś są dzielnicowy osiedla Słoneczny Stoki, okolic Barszczewa i Klepaczal, nie tylko, aspirant sztabowy Janusz Milewski z Wydziału Prewencji, komisarz Joanna Rzepniewska i młodszy aspirant Wojciech Osiukowski, a także rzecznik podlaskiej policji, nadkomisarz Tomasz Krupa. Teraz do pani komisarz udajemy się, bo tutaj święto Wagarowiczów już za chwilę. Bardzo często dzisiaj już szkoły pamiętają o tym, żeby jednak te dzieci nie uciekały z lekcji, bo generalnie od zawsze tak było. Natomiast teraz już są organizowane przeróżne zajęcia, wyjścia grupowe, klasowe i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak mimo wszystko zdarzają się ucieczki ze szkoły. Ogólnie rzecz biorąc, najprostszym językiem, jak tylko możemy i będzie i potrafimy, wytłumaczmy, że to zło, że to niedobrze, że za to grozi odpowiedzialność prawna.
Generalnie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to takiego jest demoralizacja, bo nieletni odpowiadają za demoralizację. I mówiąc krótko, jest to taki proces, który polega na łamaniu powszechnie przyjętych w społeczeństwie norm i zasad postępowania. Jakie są te normy, jakie są te zasady postępowania? Między innymi, tak, młodzież czy dzieci mają obowiązek chodzenia do szkoły. Jeżeli nie chodzą, jeżeli wagarują, opuszczają lekcje pojedynczo, bądź też przez kilka dni, jest to przejaw demoralizacji. I tutaj pojawia się pytanie, czy do policji należy ocena stopnia tego demoralizacji, czy jak dziecko opuści dwa razy te lekcje, to już jest zdemoralizowane, czy dopiero jak po miesiącu, tak, ktoś zgłosi nam taką sytuację, to wtedy jest to demoralizacja. Do policji nie należy ocena tego, tak? I konwencja o prawach dziecka i ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich mówi o tym, że sprawami tymi się zajmuje sąd. Czyli to sędzia podejmuje decyzję.
Czyli taka sprawa po prostu może trafić nawet do sądu.
Dokładnie, nawet nie może, a musi, tak? Mhm. I to sędzia o tym decyduje. Czy taki nieletni już jest zdemoralizowany, czy jeszcze trochę trzeba poczekać, czy nie będziemy czekać, tak i taką sprawę należy zwyczajnie umorzyć.
Czasami spotykamy się z takimi sytuacjami, ja gdzieś tam z przekazów opowieści znajomych i nie tylko, słyszałem o takich sytuacjach, że rodzice przyzwalają na takie ucieczki raz na jakiś czas. Mówią, zdarzało się, no komu się nie zdarzało w przeszłości, no to przecież jak ten chłopak czy dziewczyna no gdzieś tam pójdą ze znajomymi, a nie pójdą na matematykę, to chyba się nic nie stanie, stanie się czy nie? Oprócz tego, że sprawa trafi do sądu.
Proszę sobie wyobrazić, że czasem ta jedna ucieczka jest wierzchołkiem góry lodowej i gdzieś tam ten sąd rodzinny no, czasem się denerwuje, że policja o błahych sprawach zawiadamia. A jeżeli wyślę na wywiad kuratora, to się okazuje, że rodzice jednak mówią, że mają jakieś kłopoty wychowawcze z synem. Kurator pójdzie też do sądu. Okazuje się, że też coś tam w tej szkole jest tak odnotowane, że uczeń też jakieś problemy sprawia. I te jedne wagary tak naprawdę stały się powodem do tego, żeby na przykład orzec jakiś środek, na przykład nadzór kuratora.
Proszę sobie wyobrazić, o czym my tutaj w ogóle rozmawiamy teraz. Jedna ucieczka, jeden dzień i gdzieś policja spisuje takiego, taką osobę nieletnią, która ucieka ze szkoły. Pani już wymieniła tak, sąd dla nieletnich, kuratora. Sprawa gdzieś tam kręcąca się już na policji, dane już na policji po spisaniu. To są nieprawdopodobne problemy tak naprawdę związane.
Ale spisanie przez policję to nie jest nic, tak? Bo...
Ale to też nie jest przyjemność.
Przyjemność na pewno nie, tak? Ale jeżeli kierowca jest zatrzymywany do kontroli drogowej, jest to też czynność legitymowania. I to niczym, że tak powiem, nie skutkuje. Tak samo w przypadku nieletnich.
Proszę też zauważyć, że mówimy tutaj z pozoru o bardzo błahej sprawie.
No, właśnie o to chodzi.
O ucieczce z jednej czy dwóch lekcji. Ale proszę zauważyć, ile zagrożeń w dzisiejszym świecie czeka na takie dziecko, które ucieknie ze szkoły. Co ono robi? Gdzie się chowa? Czy być może ta ucieczka nie jest spowodowana tym, że w jego pobliżu pojawiło się tak zwane niefajne towarzystwo, które gdzieś go z tych lekcji wyciąga? To wszystko są powody do tego, żeby funkcjonariusze publiczni, żeby ten cały aparat, który jest powołany tak naprawdę do pilnowania bezpieczeństwa, do zapewniania bezpieczeństwa, zaczął reagować, bo może się okazać, że rodzice tego nie dostrzegają, a za tymi drobnymi, pojedynczymi ucieczkami na przykład kryją się koledzy albo narkotyki.
No, czy też alkohol.
No to też jest problem, tak?
Kiedyś były takie czasy, że park w centrum Białegostoku był bardzo mocno oblegany, szczególnie pierwszego dnia wiosny. Teraz już tak nie jest, ale przecież te spożywanie alkoholu na świeżym powietrzu, szczególnie pierwszego dnia wiosny, bardzo często się zdarza, prawda? I to też jest zagrożone przecież na przykład mandatem.
No jak najbardziej, tylko tutaj o mandacie, jeżeli mówimy, to dla osoby, która ma skończone 17 lat.
A jeżeli młodsza?
Osoba. Jeżeli młodsza osoba spożywa alkohol, jest to przejaw demoralizacji. Także funkcjonariusze, którzy coś takiego ujawnią, powinni napisać z tego notatkę i takie materiały trafiają do sądu rodzinnego.
To nieprawdopodobne. Jedna ucieczka i...
Panie redaktorze, my się absolutnie na to nie godzimy. Alkohol
oczywiście.
Nie dla dzieci. Nie ma takiej możliwości, żeby dziecko spożywało alkohol. To jest dla takiego organizmu, no tak jak to słyszymy w najprzeróżniejszych przekazach, gigantyczna trucizna. My dołożymy wszelkich starań, żeby dzieci od tego uchronić. Pomimo tego, że uruchamiana jest, tak jak pan zauważył, cała lawina, że powiadamiany jest sąd, że tutaj sprawa...
Szkoła
opiera się o kuratora. Tak, właśnie tak powinniśmy działać. Jeżeli rodzice nie są w stanie zapewnić takiego przekazu informacji dziecko, wyposażyć go w taki bagaż pozytywnych zachowań, że to dziecko niestety narażane jest na kontakt z tymi bardzo negatywnymi zachowaniami, to ta lawina działających instytucji ma mu w tym pomóc, żeby to się nie pogłębiało.
Na koniec muszę jeszcze zapytać, kończąc ten temat, z Państwa doświadczenia, takie sprawy w sądzie, jeżeli już trafiają, to jak się najczęściej kończą?
Jeżeli jest to jednorazowy, tak, jakiś wybryk, to na pewno taka sprawa jest umarzana. Mhm. Bądź też sąd rodzinny taką osobę poucza, czyli tak jak policjant osobę dorosłą poucza przy kontroli drogowej, bo na przykład ktoś jechał za szybko i mówi, tak, stosuje taki środek jak pouczenie, tak tutaj sąd rodzinny wobec takiej osoby nieletniej też taki środek po prostu stosuje, czyli mówi więcej tak nie rób, więcej tak się nie zachowuj.
Ale to przy pierwszym razie. A jak takich razów jest 2, 3, 4, 5?
No to wtedy sąd już musi podjąć inną decyzję, tak? Tą sytuację rodzinną też musi wniknąć.
Czyli to się może skończyć.
Rozumiem pytanie. Czyli tak, nadzór odpowiedzialny rodziców, gdzie rodzice mogą pisać sprawozdania do sądu i mówić, jak się dziecko, czy syn, czy córka zachowuje, tak? Może być nadzór kuratora. Może być nadzór innej organizacji, która też będzie sprawdzała, jak nieletni się zachowuje. I już takie dosyć poważne umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Ale tu naprawdę taki nieletni musi się w cudzysłowie bardzo, bardzo postarać, żeby tam trafić, tak? To już są bardzo poważne czyny.
A mówimy tutaj tylko i wyłącznie o ucieczkach ze szkoły. Proszę zwrócić uwagę, od czego myśmy w ogóle wyszli. Nieprawdopodobne. To nic. Wierzymy w to, że na pewno nasi słuchacze rozumieją powagę sytuacji I nawet jeżeli te ucieczki czasem się zdarzają, no to pamiętajmy o tym, że to jest bardzo niebezpieczna rzecz, która może trafić nawet do sądu. Na koniec pytanie od słuchacza na nasz adres studio@radiobiałystok.pl. Jeden ze słuchaczy przysłał zdjęcie mailem. Zdjęcie zrobione w jednym ze sklepów. Na zdjęciu wisi kartka, a na tej kartce jest napisane taki oto tekst. Zgodnie z artykułem 81 ustawy o prawie autorskim, osoby kradnące na terenie tego obiektu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na portalach społecznościowych i witrynie sklepu. Złodziej, nie wyrażający na to zgody, proszony jest o opuszczenie sklepu. Czy to jest zgodne z prawem?
Nie, jak najbardziej. Taka, znaczy samo powieszenie informacji, to nie, żadnego tutaj naruszenia prawa w tym nie stwierdzamy, tak? Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że o ile jak najbardziej potępiamy same kradzieże, tak? I policja ściga sprawców tych kradzieży, to umieszczenie wizerunku osoby domniemanej, tak, która mogła dokonać kradzieży przez właściciela sklepu, jest jak najbardziej niezgodne z prawą. I mało tego, ktoś, kto pisał tą informację, tak, czy taką informację zamieszcza, to chyba nie do końca zrozumiał cytowany artykuł 81 ustawy o prawie autorskim.
A co ten artykuł mówi?
No bo ten artykuł mówi, że wyraźnie w pierwszym paragrafie mówi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, tak? I jest dopuszczalne rozpowszechnianie wizerunku bez takiej zgody, tak? Ale to tylko w przypadku osób powszechnie znanych, i jeśli wizerunek taki wykonano w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych.
Czyli w takim razie, kto, jeżeli na przykład dochodzi do kradzieży w sklepie, kto może wizerunek takiego złodzieja upublicznić?
Znaczy, no, organy ścigania generalnie
tylko
mogą...
Tylko i wyłącznie.
Oczywiście, zgodnie z prawem, tylko organy ścigania, właściciel sklepu takiego czegoś nie może zrobić.
Bo nie dość, że zostanie okradziony, to jeszcze został okradziony, to jeszcze może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, tak? Bo to mówimy tutaj o kodeksie karnym.
Znaczy nie, to nie jest kodeksu karnego akurat, tak? To jest sprawa jakby typowo cywilna, tak? Mhm. Więc chyba, że publikacja by miała związek ze zniesławieniem tej osoby, to wtedy podlega pod kodeks karny, tak? Ale to tak czy siak wtedy oskarżenie, ściganie takiej osoby jest na wniosek.
No to w takim razie zwracamy uwagę, bo to jest dosyć popularne. W internecie bardzo często widzimy, szczególnie na stronach portali społecznościowych, że co jakiś czas pojawiają się zdjęcia właśnie najczęściej osób podejrzewanych o to, że coś ukradły ze sklepu, dopóki sąd nie określi, czy tak było, czy nie. No to nie możemy nikogo oczerniać. I bardzo często się pojawiają takie zdjęcia i to jest niebezpieczne. To może się okazać, że ostatecznie może się zakończyć sprawą cywilną o pozwanie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszą wizytę, bardzo owocną notabene. Cieszę się, że Państwo jesteście w każdy poniedziałek. Oczywiście mam nadzieję, że za tydzień nie będzie inaczej. Za tydzień porozmawiamy sobie między innymi, uwaga, już wrzucam taki kamyczek do ogródka. Dostaliśmy maila od pana Krzysztofa, który pyta, czy możliwe, czy jakby dochodzi do stłuczki, po stłuczce samochody zjeżdżają na pas zieleni, żeby nie blokować ruchu, ale na tym samym pasie zieleni nagle pojawia się 5-7 lawet. No i w związku z tym pytanie, czy policja nie może coś z tym zrobić, aby usystematyzować trochę pracę tych laweciarzy. Wrzucam kamyczek, zastanowimy się nad tym wspólnie za tydzień, bo będzie między innymi policjant z Wydziału Ruchu Drogowego. Zgadza się?
Zgadza się.
A Państwu już dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Razem z nami byli policjant z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, aspirant sztabowy Janusz Milewski. Dziękuję pięknie. Z Wydziału Prewencji komisarz Joanna Rzepniewska i aspirant, młodszy aspirant Wojciech Kosikowski. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I pan rzecznik Tomasz Krupa, nadkomisarz, był także z nami. Dziękuję pięknie.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.